komunistyczne Chiny wycofały z Litwy swojego ambasadora i zażądały symetrycznych działań od Litwy. Czy to duży krok? Dlaczego tak się stało i co będzie dalej? I jaką lekcję powinien wyciągnąć z tego polski rząd i Polacy? O tym porozmawiamy dzisiaj z litewskim posłem. Porozmawiamy także o tym, jak komunistyczne Chiny infiltrują media w Europie poprzez umowy z chińskimi mediami. Umowę taką podpisała z Chinami także Telewizja Polska. Poruszymy dzisiaj też temat Afganistanu, rozwoju przyjaznych stosunków, którego spodziewa się Pekin, a także tego, co to mówi o relacjach polsko-chińskich. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Hanna Jezgarska, zapraszam. Witamy serdecznie, telewizja Idź Pod Prąd. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani redaktor, szanowni Państwo, kilka dni temu nagraliśmy wywiad z parlamentarzystą litewskim, Matasem Maldeikisem, właśnie między innymi o tym, o czym wspomniałam we wstępie, czyli o sprawie ambasadorów chińskiego i litewskiego, ale nie tylko. Porozmawialiśmy także na inne tematy. Zapraszam teraz Państwa na wysłuchanie tego wywiadu.
Hanna Jezgarska, telewizja Idź Pod Prąd. Naszym gościem jest dziś Matas Maldeikis, konserwatywny polityk, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, przewodniczący Litewskiej Grupy Parlamentarnej do spraw stosunków z Tajwanem. Witamy, to zaszczyt dla nas gościć Pana w naszej telewizji. Dzień dobry. Litwa przez długi czas była członkiem chińskiej grupy 17+1. Dlaczego zdecydowaliście się wycofać z tej inicjatywy? Stwierdziliśmy, że nie leży to w naszym interesie narodowym. Uważamy, że w kontekście współpracy z Chinami lepszym formatem jest cała Unia Europejska, a nie Europa Wschodnia. Widzimy, że Chiny próbują rozdzielić państwa unijne przez współpracę z państwami Europy Wschodniej. Mają inną strategię na rozmowy z państwami Europy Wschodniej, a inną na rozmowy z Europą Zachodnią. To źle wpływa na Litwę, na nasze interesy, a także na Unię Europejską. Dlatego zdecydowaliśmy się odejść. Chiny wycofały swojego ambasadora z Wilna i zażądały od Litwy wycofania swojego ambasadora z Pekinu z powodu zacieśniania przez Litwę relacji z Tajwanem. Global Times, tuba komunistycznej partii Chin, stwierdził, że Litwa zapłaci cenę za radykalne posunięcia w kwestii Tajwanu. Czy spodziewacie się innych kroków podjętych przez Pekin? To możliwe. Muszę jednak zaznaczyć, że Litwa nie ma obecnie żadnych przedstawicieli na Tajwanie, zwłaszcza w zakresie gospodarczym. Podczas rozmów akceptujemy zasadę jednych Chin, ale nasz interes narodowy jest związany z gospodarką i w kwestiach gospodarki czy kultury chcemy prowadzić interesy z Tajwanem. Wiemy, że rząd polski ma duże przedstawicielstwo na Tajwanie. Odnoszą sukcesy, realizują różne projekty. Litwa tego nie ma. Było to dziwne. Chcieliśmy zmienić te tradycje. Chcieliśmy otworzyć przedstawicielstwo na Tajwanie i chcieliśmy, by Tajwan zrobił to samo u nas. Widzimy wiele zbieżnych interesów, wiele możliwości współpracy, szczególnie w obszarze high-tech i fintech, ale do tej pory nie mogliśmy tego robić. I to nie było w naszym interesie, dlatego zdecydowaliśmy o otwarciu przedstawicielstwa na Tajwanie, a Tajwan otworzył u nas. I widzimy reakcję Chin, co jest dziwne, bo wiele państw europejskich ma u siebie przedstawicieli Tajwanu i swoich przedstawicieli na Tajwanie. Ale Chiny uważają nas za małe państwo, którym mogą pomiatać i pokazywać nas jako przykład. Ale Litwini na to nie pozwolą. Nasz naród ma reputację, której nie porzucimy bez względu na to, jak wielki jest ten drugi kraj. Uczymy się na przykładzie Rosji Sowieckiej, że nigdy nie można współpracować ani dochodzić do porozumienia z wielkim krajem totalitarnym, który myśli, że wszystko mu wolno. Jesteśmy już zaszczepieni na tę politykę i rozumiemy, co robią Chiny. Teraz wycofali swojego ambasadora. Chiny stwarzają problemy dla naszych przedsiębiorstw. Ale jestem pewien, że widząc, jak wiele państw ma przedstawicielstwa Tajwanu, Chiny zrozumieją, że takie zachowanie nie jest dobre dla nikogo i że ta polityka nie zadziała na Litwę. Jesteśmy już odporni. Od lat widzimy, jak Rosja robi to naszemu państwu. Kiedy prowadzimy politykę wobec Rosji, tamtejsze jednostki handlowe zaczynają mówić, że nasze mleko jest złe, że jabłka są złe, tak jak to było w waszym przypadku. My już to znamy. Nie damy się zastraszyć. Chcielibyśmy wyrazić nasz podziw dla postawy rządu Litwy i dlatego redaktor naczelny telewizji Iść Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki, przekazuje kilka słów panu i rządowi litewskiemu. Pokażmy teraz ten materiał.
W imieniu widzów telewizji Idź Pod Prąd chciałem przekazać panu posłowi wielkie podziękowania, a także całemu rządowi litewskiemu za jasne, jednoznaczne stanie po stronie niepodległego Tajwanu. Tajwan niepodległy to szczególna sprawa dla całego świata. Szczególnie my, Polacy i Litwini, powinniśmy o tym pamiętać i jasno zabierać głos, ponieważ przeżyliśmy okropieństwa, okupację komunistycznej Rosji. Dzisiaj to samo zagraża niepodległemu Tajwanowi. Chciałbym, żeby pomimo tego, że rząd w Warszawie w rzeczywistości dzisiaj wspiera interesy komunistycznych Chin tutaj w obszarze Międzymorza, chciałbym, żeby zarówno Litwini, jak i Polacy mieszkający na Litwie wiedzieli, że nie wszyscy Polacy zgadzają się ze zdradą ideałów Solidarności, że są takie środowiska jak Idź Pod Prąd, które jasno mówią: wolny Hongkong, wolny Tajwan i precz z komunistycznymi Chinami. Wielki szacun, wielkie gratulacje, brawo Litwa!
Dziękuję bardzo za te słowa. Dla Litwy bardzo ważna jest świadomość, że Polska jest z nami w tym zakresie. Po to są sąsiedzi. Rozumiemy, widzieliśmy, co robi Rosja, znamy wszystkie sztuczki. Chińczycy tego nie wymyślają. Oni uczą się tych sztuczek od Rosji, sowieckiej Rosji. Kiedy robią jakieś sztuczki, kiedy szerzą propagandę, przeszkadzają naszym firmom. My to wszystko znamy i jesteśmy już zaszczepieni na tę politykę. W imieniu parlamentu i w imieniu mojej komisji dziękuję Polakom, którzy rozumieją, że sprawa dotyczy nie tylko Litwy i Polski. Tu chodzi o zachodnią demokrację. Kiedy rozmawiamy o polityce zagranicznej, mówimy o efekcie domina. Wspierając demokratyczny Tajwan wbrew Chinom, co robisz? Działasz we własnym interesie. W naszym interesie jest wspierać Tajwan, wspierać demokrację w Rosji, wspierać demokrację na Białorusi. W dłuższej perspektywie te państwa. Obecnie widzimy na świecie coraz większy wzrost reżimów autorytarnych, są coraz silniejsze. Jeśli pomożemy demokracji, gdzie by ona nie była, czy to na Tajwanie, na Białorusi, czy w Rosji, w dłuższej perspektywie pomożemy sobie. Pomagając demokracji, wspieramy ją także u siebie. Trudno będzie żyć w świecie, gdzie Rosja, Chiny czy inne niedemokratyczne państwa rządzą. O tym właśnie mówimy. Dziękujemy bardzo za te słowa. Porozmawiajmy teraz o temacie pandemii COVID-19. Chciałabym wyrazić także nasz podziw dla Litwy za przekazanie Tajwanowi szczepionek. Wydaje się, że jedną z lekcji, jaką powinniśmy wyciągnąć z pandemii, jest to, że współpraca z Tajwanem i umożliwienie większej obecności Tajwanu na arenie międzynarodowej może przynieść same korzyści. Jakie widzi Pan korzyści z bliższej współpracy z Tajwanem? Oni są jednymi z najlepszych i najsilniejszych w sektorze technologii. Wyobraźcie sobie, że Stany Zjednoczone polegają na Tajwanie. Powiem Wam mały sekret. Nie wiem, czy Wasi widzowie to wiedzą. Jedną z głównych kwestii bezpieczeństwa w USA związaną z Tajwanem jest to, że Tajwan ma wiele technologii, których Stany Zjednoczone i cały świat potrzebuje, na przykład półprzewodniki. Technologie, które ma Tajwan, są bardzo ważne dla całego demokratycznego świata. Dla całego świata. I w interesie całego świata jest, by nie wpadły w ręce Chin. Uwierzcie mi, dlatego w naszym interesie leży, jak już wspomniałem, pomaganie demokracjom na całym świecie. To jest w interesie Litwy, Polski, całej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, ponieważ koniec końców chodzi tu o nas. W przyszłości, niedalekiej przyszłości, zobaczymy starcie demokracji i reżimów totalitarnych. Dlatego musimy pomagać demokracjom. I z tego powodu wysłaliśmy Tajwanowi szczepionki. Nie tak dużo, bo 20 tysięcy dawek, ale chcieliśmy pokazać państwu, które nigdzie nie może kupić szczepionek, bo Chiny blokują to na wszelkie sposoby. Chcą, by Tajwańczycy chorowali na COVID. To jak z podręcznika bolszewików. Co to za poziom? Oni blokują pomoc dla ludzi. Tymi szczepionkami chcemy pokazać, że się nie boimy, że chcemy pomóc państwu demokratycznemu. Widzimy zmianę w nastawieniu na przykład Amerykanów do Chin, głównie z powodu niezadowolenia z postępowania przez Chiny z pandemią oraz obaw wywołanych wzrostem gospodarczym Chin. Czy postrzeganie Chin wśród Litwinów też się pogorszyło? Tak, zwłaszcza w ostatnich latach, gdy pojawia się coraz więcej informacji. Naród litewski jest odporny na Rosję i jej propagandę, na to, co Rosja robi. Znamy wszystkie ich sztuczki. A Chiny są daleko. Nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje. Po prostu nie wiedzieliśmy. Ale w ciągu ostatnich kilku lat to się zmieniło. Nasz wywiad stwierdził silne chińskie działania na Litwie. Oni zbierają dane, próbują zmienić naszą politykę względem Chin i komunizmu, a w dalszej perspektywie względem polityki Pekinu. Otwierają swoje uczelnie, nawiązują współpracę z naszymi uniwersytetami, by te nauczały chińskiego, a przez to też chińskiej ideologii, w tym komunizmu. Widzieliśmy, jak w różnych krajach robi to też Rosja. Postrzeganie Chin przez Litwinów zmienia się bardzo szybko. Coraz lepiej widzimy, o co w tym wszystkim chodzi i do czego to prowadzi. Dlatego jesteśmy też coraz bardziej odporni na chińską politykę. Widzimy też ścisłą współpracę Rosji i Chin we wszystkich tych obszarach. Nie było niespodzianką, że gdy Chiny wycofały swojego ambasadora, tego samego dnia na Litwie trwała gorąca dyskusja na temat szczepionek i też tego samego dnia Rosja przeprowadziła atak hakerski na litewskie instytucje i wykradziono wiele tajnych dokumentów. To wszystko jest między Rosją i Chinami skoordynowane w krajach takich jak Litwa. Jestem pewien, że to samo dotyczy Polski i innych państw europejskich. Polska wydaje się dobrze rozumieć zagrożenia płynące z Rosji, jednak w przypadku Chin o zagrożeniach mówi się niewiele, mimo na przykład rosnącego deficytu w handlu z Chinami, czy toczącego się właśnie w Polsce procesu byłego dyrektora Huawei, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Chin. W Polsce niektórzy politycy i tak zwani eksperci od Chin przekonują opinię publiczną, że w regionie nie ma szerokiej współpracy między Chinami a Rosją. Jak postrzega pan współpracę na linii Pekin-Moskwa? Ci eksperci całkowicie się mylą. Rosja i Chiny naprawdę prowadzą na tym obszarze ścisłą współpracę. Białoruskie służby wywiadowcze robią to, czego chce Rosja. Kreml idzie ramię w ramię z Pekinem w sprawach bezpieczeństwa w tym regionie. Koordynują to, co się tutaj dzieje. Manipulują informacjami o tym, co się tutaj dzieje. Mają wspólną strategię przeciw Litwie, państwom bałtyckim, Polsce, Grupie Wyszehradzkiej. Ściśle to koordynują. Za rządów Angeli Merkel Niemcy naciskały na jak najszybsze zatwierdzenie umowy inwestycyjnej między Unią Europejską a Chinami. Ale kadencja Angeli Merkel wkrótce się skończy. Czy spodziewa się pan, że może to spowodować zmianę polityki Unii Europejskiej wobec Chin i Tajwanu? Widzimy, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. Coraz więcej państw rozumie, co tam się dzieje. Mamy XXI wiek, a Chiny mają milion osób w obozach koncentracyjnych. Milion osób w obozach koncentracyjnych. To straszne. Mamy XXI wiek. Ci ludzie tam są, gdy my rozmawiamy o współpracy i inwestycjach. To nie zadziała według mnie, według tego, co widzę w Parlamencie Europejskim. Nie sądzę, żeby Parlament Europejski ratyfikował to porozumienie. Nie sądzę też, by zostało ono przyjęte przez państwa Europy. Myślę, że nie dojdzie do kolejnych kroków we współpracy państw europejskich z Chinami. Tego będziemy widzieli coraz mniej. Państwa będą rozumiały sytuację coraz lepiej. Oczywiście Chiny będą próbowały, tak jak robi to zawsze Rosja, przejąć kolejne państwa osobno. Nie całe regiony, jak Unia Europejska czy Grupa Wyszehradzka. Będą próbowały odebrać pojedyncze państwa jedno po drugim. Powinniśmy współpracować, Litwa z Polską, Litwa z Grupą Wyszehradzką, aby się przeciwstawić temu zagrożeniu dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję za to, co robi wasz rząd. Szczególne podziękowania także dla Hanny Shen, naszej korespondentki na Tajwanie. Dziękuję. I ja dziękuję. Życzymy wszystkiego najlepszego. Hanna Jazgarska, Telewizja Idź Pod Prąd. Do zobaczenia.
Pani redaktor, no Chiny zażądały wycofania litewskiego ambasadora. Same wycofały też swojego ambasadora z Litwy. No wydaje się, że to jest poważny krok.
Tak, ja pisałam to wcześniej, że taki przypadek, gdzie Chiny wycofują swojego ambasadora z powodu Tajwanu, to jest trzeci przypadek w historii. Do tej pory wydarzyły się, poza tym, dwa razy takie miało to miejsce. W 1981 roku, kiedy Tajwan zamówił okręty podwodne od Holendrów, wtedy Chińczycy Chiny odwołały swojego ambasadora, obniżyły status placówki. To było tylko nie ambasada, tylko po prostu przedstawicielstwo i to trwało 3 lata. I w 14 lat później, czyli w 1995 roku, kiedy ówczesny prezydent Tajwanu Li Denghui odwiedził w Stanach Zjednoczonych swoją uczelnię, którą kończył, Cornell University, i tam wygłosił przemówienie, Amerykanie się na tą wizytę i na to przemówienie i na tą obecność zgodzili. I wtedy Stany Zjednoczone odwołały swojego ambasadora na 5 miesięcy, ale tak naprawdę to było początkiem jednego z poważniejszych kryzysów w cieśninie tajwańskiej. I teraz mamy trzeci taki raz. I dlatego to chociażby pokazuje, że to jest sytuacja bardzo poważna i ta Litwa potrzebuje w tej chwili wsparcia. Wiemy, że jest wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, że nasilił się dialog pomiędzy Litwą, pomiędzy Wilnem a Waszyngtonem. Także no, Unia Europejska pokazuje tutaj, że jest po stronie Litwy. Warto by było, aby po stronie Litwy to wsparcie pokazywały także sąsiedzi. No tu powinna być także Polska. To ze strony władz polskich powinno pójść takie wsparcie. No niestety tam, gdzie nie ma, a może stety, no tam, gdzie nie ma polskiego rządu, to jest telewizja Idź Pod Prąd, jest i pastor Chojecki pięknie powiedział. To jest bardzo ważne, myślę, bardzo potrzebne dla Tajwańczyków, dla Litwinów, ale także dla Tajwańczyków, którzy widząc to widzą, że, no, że jest, są bratnie dusze, że Litwini też mają wsparcie i że to jest z powodu Tajwanu. Także piękna sprawa, naprawdę bardzo, bardzo poruszająca i myślę, że warto, abyśmy to także puścili po angielsku, żeby to mogli w internecie, aby to mogli zobaczyć Tajwańczycy, że jest jeszcze poza Litwą, no, są bratnie dusze także w Polsce.
Ten wywiad oczywiście ukaże się także w wersji angielskiej, także możecie już teraz śledzić nasz kanał i nasze media społecznościowe. Pani redaktor, chciałam jeszcze dopytać, no bo oficjalnym powodem jest otwarcie biura przedstawicielskiego. No, czy to jest naprawdę aż tak wielka sprawa, żeby Chiny aż posuwały się do tego, żeby wycofywać swojego ambasadora? No i czy możemy się spodziewać jakichś kolejnych działań ze strony Pekinu?
Znaczy ja myślę, że tutaj powodem jest to, że to przedstawicielstwo będzie miało w nazwie, że Tajwan otwiera swoje przedstawicielstwo na Litwie i ono będzie, i Litwa wyraziła zgodę, aby miało nazwę w nazwie Tajwan. To jest coś, co na przykład Polska nie wyraża zgody. Zobaczcie państwo, że tajwańskie przedstawicielstwo w Polsce ma w nazwie Tajpej. My mamy już, chwała Bogu, od jakiegoś czasu, od chyba 2 czy 3 lat w nazwie przedstawicielstwa Tajwan. Wcześniej mieliśmy Warszawa, ale no w drugą stronę to Tajwan się na to zgodził. Obie strony to ustalają. Tutaj była zgoda Tajwanu, ale u nas no są z tym opory. Litwini nie tylko, że otwierają, ale otwierają z grubej rury, bo od razu podwalają na to, żeby to było rzeczywiście nazywało się tak jak trzeba i tak jak, no jasno. No, Tajwańczycy sami, jak było w biuro, ja dostawałam pełno takich informacji od Tajwańczyków, którzy mogę im powiedzieć, no skoro nie ma przedstawicielstwa, to jak mogą na przykład się coś dowiedzieć o Polsce? Ja mówię, jak to nie ma przedstawicielstwa? Przecież jest warszawskie biuro handlowe. Oni tylko nie wiedzieli, że trzeba szukać zamiast Polska to Warszawa, no, że to jest przedstawicielstwo. Także, no, także na szczęście to zmieniliśmy. I to jest z korzyścią dla Polski. No, Litwini zrozumieli to od razu, że z korzyścią dla Litwy, z korzyścią dla relacji z Tajwanem będzie, jeżeli te biura będą się nazywać, no będą miały nazwy swoich krajów. I to jest, wydaje mi się, głównym powodem ataku. Choć powiem szczerze, myślę, że Litwa też by jakieś konsekwencje poniosła za to, że to samo przedstawicielstwo jest, że obie strony nawiązują rzeczywiście jakieś większe relacje. No ale zupełnie Pekin wzburzyło to nazwę, takie rzeczywiście pokazanie państwowości Tajwanu. To jest głównym powodem tutaj.
No i właśnie dopytam jeszcze, czy w takim razie możemy się spodziewać wobec Litwy jakichś większych kroków właśnie oprócz tego wycofania swojego ambasadora?
No ja myślę, że jakieś tam, znaczy no Litwa wyszła już z tej inicjatywy 17+1, więc no to karą nie będzie, że na kolejny szczyt nie zostaną zaproszeni, bo oni sami się z tego wypisali, więc oni sami widać, że mają plan, jest to wszystko z głową robione, widzą, że branie udziału, bo tak no powiedzmy, że biorą udział w tej inicjatywie, no i teraz by się dowiedzieli, że nie będą w następnym spotkaniu. I tak nic nie ma z tego spotkania, ale propagandowo Chińczycy mogliby to rozegrać. No oni byli tutaj Litwini, byli tutaj mądrzejsi i najpierw zerwali te wyszli z tej inicjatywy chińskiej. Co więcej, zachęcali państwa, które są w tej inicjatywie, w tym także Polskę, żeby także wyszła z tego porozumienia, z tej współpracy, która no, poza tym, że przynosi Chińczykom coś, to Polsce, Litwie nic nie daje i o tym bardzo mocno mówili. Poza tym, no, znaczy, to bardzo ładnie tu powiedział litewski poseł, że ona nie jest w interesie narodowym Litwy, a jej zadaniem jest tak naprawdę skłócanie sojuszników. To są działania Chińczyków w tym regionie. Litwini bardzo dobrze to zrozumieli. No więc myślę, że jakieś inne będą spotkania, którym ukażą Litwinów, że nikt nie zaproszą. No być może jeżeli była jakaś do tej pory jakaś współpraca, tak jak Czechów karali, była jakaś współpraca kulturalna, no to ją pozrywają, ale potem po cichu okazało się, że z Czechami i tak współpracowali, bo na tym cierpiały pewne chińskie firmy, więc trzeba było, więc powracano do tego, ale to się odbywało po cichu, a głośno było zrywanie tego. Także i bardzo dobrze, że Litwini zdają sobie, mówią o tym, że nie będą się z tego niczego tutaj wycofywać, podjęli decyzję i stoją przy tym. Także to jest na wielkie, rzeczywiście wielkie, wielkie brawa. Tak z Chińczykami trzeba postępować. Raz podjętą decyzję, iść tą drogą. Oni tylko ten język rozumieją. Jeżeli zaczynamy się wycofywać, no to oni odbierają to jako oznakę słabości.
No właśnie, Litwa dołączyła już do wspominanych wiele razy u nas w programach Czech, które no właśnie jasno przedstawiają swoje stanowisko względem zarówno Chin, jak i Tajwanu, ale no właśnie polski rząd, tak jak wspomniał nawet sam pastor Paweł Chojecki w trakcie tego wywiadu, no zdaje się tą drogą nie iść. Dlaczego? Co tak naprawdę, no co kieruje naszym rządem, żeby właśnie akurat tą drogą szli, a nie szli za przykładem właśnie Czech czy Litwy?
Znaczy ja myślę, że jeżeli prowadzimy politykę, która prowadzi do tego, że się z wszystkimi skłóciliśmy, to ostatecznie no, dochodzi do tego, że rzeczywiście no, nie pozostają nam nic innego, tylko i wyłącznie Chiny. No jeżeli pokłócimy się ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli pokażemy im, że chińskie, że ich inwestycje tutaj nie są mile widziane, no to co nam zostaje? Zachód będzie patrzył, że rzeczywiście no, są tworzone regulacje, które nie sprzyjają inwestycjom. No to co nam zostaje? No okaże się, że tylko mogą przyjść Chińczycy. Poza tym no, ta wcześniejsza wizyta mistra Rała w Chinach, to była ta, która miała podobno pokazać niezadowolenie Polski z decyzji Bidena w sprawie Nord Stream 2. No, w rzeczywistości była jakimś takim pokazaniem, że my jednak jesteśmy otwarci na Chiny i chcemy z nimi współpracować. To pan bardzo trafnie zauważył, że zaraz po tym spotkaniu chiński minister spraw zagranicznych powiedział coś takiego, że Chiny są zainteresowane pragmatyczną współpracą, a nie rozwojem współpracy w sferze bezpieczeństwa. Jak zauważył pan Jurasz, Chińczycy nie wydają takich oświadczeń. To znaczy, że musiało ze strony polskiej w czasie tego spotkania paść jakieś stwierdzenie, które sugerowałoby, że w sferze bezpieczeństwa Polska by chciała współpracować z Chinami. Jeżeli takie stwierdzenie padło, to jest to bardzo niebezpieczne stwierdzenie. To jest stwierdzenie, to pokazuje, że Polska chciałaby wiązać swoje bezpieczeństwo w jakiś sposób z komunistycznymi Chinami. Wszystko więc wskazuje, że rzeczywiście jest to polityka prowadzona przez PiS, jest to polityka otwarta na wschód, polityka, której chcemy jeszcze głębiej pogłębiać to wszechstronne partnerstwo strategiczne z tym komunistycznym państwem.
No i właśnie jeszcze w kontekście całej tej sytuacji, no jakie tutaj mogą być już konkretne takie nauki czy zastosowania dla no nie tylko dla rządu, ale i dla wszystkich Polaków. Co, jak my powinniśmy zareagować na takie coś i co powinniśmy dalej robić już tak praktycznie?
Znaczy, no to, co powiedział poseł litewski, no takie przekonanie, że jeżeli występujemy w obronie wolności Tajwanu, Białorusi, Hongkongczyków, to tak naprawdę występujemy w obronie wolności swoich. Znaczy, to musi być, to przekonanie musi być w Polakach. Jeżeli my tego nie rozumiemy i jeżeli będziemy wierzyć w to, że można z państwem komunistycznym budować interesy, które będą służyć wolnej Polsce, no to z tego nic nie będzie. Więc to bardzo dużo zależy od nastawienia Polaków i zrozumienia tego, i zrozumienia tego, co naprawdę jest dla nas ważne. Czy wartości są ważne? Czy liczą się, no nie wiem, pieniądze, jakieś relacje, jakieś niby korzyści, które i tak potem okazują się, że ich nie ma. Litwini to bardzo dobrze zrozumieli, między innymi dlatego wyszli z tej inicjatywy 17+1. Widać, że rozumieją, co można, jakie korzyści można mieć ze współpracy z Tajwanem. Wysokie technologie, a także współpracę z think tankami. To na przykład swego czasu ówczesny tajwański przedstawiciel tu w Polsce mówił, że on bardzo chciałby, aby między Polską a Tajwanem na przykład pogłębiła się współpraca w kwestii wywiadowczej, służącej ochronie przeciwko cyberatakami. Sam mówił, że Polska, jeżeli chodzi o Rosję, ma tutaj bardzo duże zrozumienie tematu, a Tajwan mógłby zaoferować wiedzę na temat Chin. No, mniej więcej w tym samym czasie chiński ambasador Chin w Polsce mówił o tym, że on by chciał pogłębienie współpracy politycznej z Polską. No i my wybraliśmy to, co mówił ambasador chiński. Bardzo ciekawe też w tym wywiadzie było to, co było mówione o tym, w jaki sposób nastąpiła ta zmiana nastawienia Litwinów do Chin, że w tym bardzo duży udział miał wywiad, że pokazywano, przepraszam, w jakich sferach ci Chińczycy są, że chodzi o zmianę polityki litewskiej wobec Chin, że chodzi o zmianę nastawienia do komunizmu, a więc jest propaganda, bardzo silna propaganda komunistyczna ze strony Chin. I jakie szpony wpadają litewskie uczelnie, że to tak naprawdę nie chodzi o uczenie języka, czy tylko o ideologię. No to jest wszystko to, o czym my powinniśmy mówić, a tej wiedzy jest naprawdę bardzo mało. Nasz wywiad nie uświadamia społeczeństwa w ten sposób. No sami państwo wiecie, że o tym, że na przykład, owszem, o tym szpiegów słały, no to wszyscy mówią, ale no to już było tak oczywiste, że doszło do rozprawy, no więc to już jest oczywiste, że mamy o tym mówić, ale o szpiegu, który chińskim, który raportował w ambasadzie chińskiej w Polsce, no to dowiedzieli się widzowie Idź Pod Prąd. U nas w ogóle ten temat nie był poruszony, a więc zrozumienie tego, jak działa wywiad chiński, taka ciekawość nawet tego tematu wśród polskich dziennikarzy i polskich mediów jest żadna, więc no jeżeli nie ma takiego, jeżeli społeczeństwo nie rozumie, że no właśnie musimy sobie postawić, co jest tak naprawdę ważniejsze. Czy liczy się to, że łączą nas pewne wartości z danym państwem? Czy media nie rozumieją, że ich Polaków o zagrożeniach, no to trudno będzie coś zrobić, żeby zmienić tą politykę i żeby wymusić na polskich rządzących zmianę tej polityki.
Pani redaktor, dziękuję bardzo za komentarz w tej sprawie. Przejdźmy jeszcze, jak już jesteśmy tutaj przy wpływach chińskich.
To jest też jeszcze bardzo ważne, co usłyszeliśmy tutaj. No właśnie to podkreślanie, że nie ma czegoś takiego, że jest polityka Rosji i jest polityka Chin w tym regionie. Bardzo jasne powiedziane w tym wywiadzie było. Chiny i Rosja współpracują w tym regionie. I znów, to nie jest żadna nowość dla widzów telewizji Idź Pod Prąd. Swego czasu mówiliśmy o tym, o czym, co mówił chiński publicysta Jiang Feng, który mówił a propos wydarzeń w Czechach, że no właśnie Polska, Czechy i Węgry to jest taki region, w którym szczególnie współpracują wywiady chiński i rosyjski. I Litwa jak gdyby też to potwierdza. No, słyszeliśmy, że odwołanie ambasadora Chin odbywa się w momencie, kiedy jest atak cybernetyczny ze strony Rosji, a jednocześnie jest jakaś ostra kampania antyszczepionkowa, do którą także wiemy, że stoi w większości przypadków Rosja, no i tu też Chiny za tym biorą udział. Także no widzimy, że to też jest pokazywane w społeczeństwie litewskim. Ta zależność, ta współpraca na linii Rosja i Chiny. No, w Polsce tymczasem bardzo często jednak ma informację, że, no, że Rosja to jest, Chiny to mogą być jakąś takim przeciwwagą tutaj w regionie, że powinniśmy współpracować właśnie z Chinami, bo to będzie nasza siła w relacjach z Rosją. Także no, widzimy, że na Litwie to wygląda zupełnie inaczej.
Mamy już pierwsze głosy od naszych widzów w tym temacie. Za wszystkie te głosy do tej pory dziękuję. Oczywiście czekamy na wasze kolejne pytania i komentarze. Tadeusz Marszałek, polski rząd jest tylko zainteresowany jak najdłuższym utrzymaniem się przy korycie, nawet za cenę suwerenności i wolności Polaków.
Znaczy, no tak, no znaczy, no wydaje się, no, że jakieś korzyści, które, no, bo nie są to korzyści, polityka wobec Chin, która jest w tej chwili prowadzona, nie jest polityką, na której Polacy i państwo polskie skorzysta. Być może jakieś korzyści dla siebie widzą rządzący, ale to nie jest polityka, na której skorzysta państwo polskie.
Pani redaktor, jak już jesteśmy właśnie przy wpływach Chin, zarówno w Polsce, jak i w okolicy, jakiś czas temu ukazał się artykuł w American Conservative, artykuł włoskiego naukowca w Giovanni Giacalone o tym, jak to Chiny infiltrują media w Europie. Tutaj był opisany w tym artykule przykład Włoch, były opisane spotkania przedstawicieli mediów włoskich i chińskich, a także włoskich i chińskich polityków. Pani redaktor, no ale Włochy to chyba nie jest odosobniony przypadek.
Tak, to znaczy to jest artykuł, który pokazał nam, jak w ogóle w Europie mogą, Chińczycy nie mogą, ale to robią, jak infiltrują media i dokładnie te same mechanizmy są wykorzystywane w innych, te same metody wykorzystywane w innych państwach, bo są dokładnie także, bo także widzimy to w Polsce. No, artykuł mówi o tym, że tuż przed wizytą Xi Jinpinga, wtedy kiedy Chiny weszły do, Włochy weszły do Nowy Jedwabny Szlak, odbyło się spotkanie przedstawicieli chińskich mediów, czyli totalnie kontrolowanych przez partię komunistyczną, z przedstawicielami czołowych mediów włoskich, bo to było i RAI, i Mediaset, te największe, klasy editorii, wszystko to, co się liczy we Włoszech. Byli tam także włoscy politycy, między innymi obecny pełniący obowiązki lidera Ruchu Pięciu Gwiazd, Vito Crimi, który no, wychwalał Nowy Jedwabny Szlak, mówił o wielkich korzyściach i za chwilę Włochy weszły do tego Nowego Jedwabnego Szlaku. No teraz zaczynają mieć z tego powodu, widzą, że są z tego powodu problemy. Takie samo spotkanie pomiędzy mediami chińskimi a polskimi odbyło się tuż przed wizytą Xi Jinpinga. Pięknie się to nazywało polsko-chiński dialog mediów. I też w tym spotkaniu brali udział politycy. Ze strony chińskiej był to wiceminister, tak ładnie się to nazywa, wiceminister Biura Informacji Rady Państwa, znaczy po prostu no, wiceminister od propagandy komunistycznej. Na tym spotkaniu byli przedstawiciele Polskiego Radia, PAP-u, Rzeczpospolitej. Strona chińska była reprezentowana dokładnie przez te same media, które brały udział w spotkaniu we Włoszech. Na tym spotkaniu zdaje się był też pan Pyfel, znany widzom naszej telewizji. A po tym spotkaniu Telewizja Polska chwaliła się właśnie, że wzięła udział w tym spotkaniu i że zaprosiła do siebie na wizytę chińską delegację, czyli tą delegację przedstawicieli komunistycznych mediów i przedstawiciela aparatu propagandy chińskiej. No to jest takie jedne z tych narzędzi. No mamy także w polskich mediach dziennikarzy, którzy wcześniej pracowali dla tuby chińskiej propagandy, chińskiego radia międzynarodowego. Jeden z nich pracuje w mediach publicznych. Mamy zaproszenia dla polskich dziennikarzy na wycieczki do Chin, co dokładnie robią także w innych państwach na zachodzie Chińczycy. I potem powstają takie artykuliki o tym, jak to w Chinach jest Krzemowa Dolina, jak to cud gospodarczy, jak to Huawei po prostu ma taki wspaniały ośrodek researchu w Shenzhen. Nic o zagrożeniu ze strony Huawei. Między innymi Gazeta Polska codziennie coś takiego robiła. Tak jak w tym artykule o Włoszech jest wspomniane, że tam stworzono taki magazyn włosko-chiński, który miał informować społeczność włoską właśnie o tym, jak wspaniałe są Chiny, to dokładnie to samo było w Polsce. Też stworzono takie pisemko, które nazywało się Bursztyn. Najpierw go wydawała owa chińskie radio międzynarodowe, a potem została stworzona przez taka fundacja, no niby niezależna Sinopol, która to wydawała, tam właśnie było takie wspaniałe są Chiny, jak to wiele mają do zaoferowania. To czasopismo zdaje się teraz troszkę ucichło, ono z reguły odżywa i publikuje się wtedy, kiedy są jakieś wizyty, a to Xi Jinping przyjeżdża, a to Duda jedzie do Chin. To wtedy właśnie od razu się dowiadujemy, że są wydania i dowiadujemy się, jakie to korzyści możemy mieć z nowego jedwabnego szlaku. Także dokładnie te wszystkie same metody, które widzimy opisane w tym artykule we Włoszech, to zostało także przerobione w Polsce.
O tę współpracę mediów polskich i chińskich zapytaliśmy mieszkańców Lublina. Przeprowadziliśmy krótką sondę na ten temat i poproszę teraz o ten materiał.
Jak sądzisz, która polska telewizja ma podpisaną umowę z chińską komunistyczną telewizją?
Tego nie wiem.
Nie mam zielonego pojęcia.
Ja nie wiem nawet, wie pani.
Z chińską to nie wiem.
Szczerze powiem, nigdy się nie interesowałem, bo obecnie internet daje takie możliwości, że nie oglądam telewizji.
Oprócz TVN24.
Jest to akurat telewizja TVP, czyli telewizja polska. I co o tym sądzisz, bo jednocześnie PiS walczy z TVN-em, amerykańską telewizją, uchwalając ustawę Lex TVN, która zakazuje jej działalności?
Akurat wydaje mi się, że partia rządząca już nieraz udowodniła, że raczej są hipokrytami i mają takie podejrzane, prawda, powiązania, więc czy jestem zdziwiony? No nie bardzo. I tak nie oglądam TVP, nie zachęcam.
Źle sobie obrali punkt zaczepienia do walki, bo wydaje im się, że ludzi połknęli, że im mózgi wyprali, ale to im się nie udało, bo nie wszystkim. Spod komuny żeśmy się wyrwali i z powrotem w to włazimy.
Nie oglądamy TVP. Nie jest to w porządku, jeżeli chodzi o nasze państwo, zupełnie. Nie dbają o nas, o obywateli.
Ja uważam, że media powinny być wolne od polityki. Więc uważam, że TVN jak najbardziej powinien być w naszym kraju.
Znaczy nie walczy, tylko po prostu chce uregulować sprawy takie, żeby były w porządku, bo to nie jest walka żadna. Ja osobiście oglądam telewizję Trwam.
Każde media powinny mieć wolność i nie wiem, po co ta ustawa i w ogóle, po co te zamieszki robione w Sejmie, więc bez komentarza to zostawię, bo to po prostu ręce opadają.
A woleliby państwo, żeby Polska zawierała sojusze z komunistycznymi Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi?
Stanami, zdecydowanie.
Dokładnie.
I nie z Rosją. Tak. Z Ameryką. Bezpieczniejsze i stabilniejsze.
No raczej ze Stanami.
Dla Polski ogólnie jako narodu dla nas byłoby lepiej ze Stanami, bo jednak według mnie Stany lepiej mają lepszy rząd niż Chiny.
Z komunistycznymi Chinami.
To znaczy ja uważam, że powinniśmy współpracować z wszystkimi państwami. Chiny na naszym rynku są bardzo mocno obecni, także nie możemy ich wykluczyć. Rozumie pani? A z Amerykanami również musimy żyć w zgodzie.
Ze Stanami?
Tak.
Ze Stanami.
Pewnie ze Stanami Zjednoczonymi.
No chyba ze Stanami.
Raczej Stany. No generalnie wydaje mi się, że lepiej rozwinięty kraj, bardziej wpływowy, prawda? Lepiej można się z nimi dogadać. Tak na chłopski rozum bym to powiedział.
Na pewno z Ameryką, dlatego że tam jest demokracja prawdziwa, powiedziałam tak, a w Chinie wiadomo, jakie prowadziły wcześniej, jak politykę prowadziły i to, co się tam dzieje, te szczątki, jakie do nas dochodzą, no to są dla mnie urągające po prostu, żeby miałaby Polska brać przykład z Chin. Ale tam zawsze było niewolnictwo i wykorzystywanie ludzi do roboty takich, które nie wszystkim mogły się podobać.
Pani redaktor, no, na początku sądy usłyszeliśmy, no, że niewiele osób, no, praktycznie nikt o tej współpracy polsko-chińskiej w zakresie mediów, no, nie wiedział.
Tak, no, czy teraz mówimy o tym, że chcemy wyrzucać Amerykanów, że to jest niebezpieczne, że Amerykanie są w polskich mediach, a o tym, że Chińczycy nie muszą, tutaj nie potrzeba ustawy, bo Chińczycy będą chcieli przejąć jakieś media. Oni nie muszą tego robić, oni tak nie działają. Każdy, kto śledzi, to wie, że Chińczycy nie działają w ten sposób, że gdzieś idą i wykupują media. Oni mają dostęp, na przykład, no, w Stanach Zjednoczonych działają ich media. One są oczywiście oznaczone, bo to Trump wprowadził jako taka, jako lobbyści i muszą pewne sprawozdania ze swojej działalności przedstawiać. Ale mogą działać. Ale każdy też wie, że to jest komunistyczna propaganda. Ale oni nie muszą kupować na przykład polskiego medium i udawać, że to jest polskie, a sączyć komunistyczną propagandę. Oni to także załatwiają za pomocą różnych umów właśnie z telewizjami, takimi jak TVP. Trzeba powiedzieć, że w przypadku Polski to się zaczęło już za poprzedniej ekipy, dlatego że taka pierwsza poważna umowa pomiędzy czołową chińską telewizją CCTV a TVP, no, została zawarta w 2014. Jej przyświecało raczej coś takiego, że my będziemy im sprzedawać seriale i filmy, a oni nam. To się okazało, no, że to samo, oni kupią 2-3 seriale w ciągu roku, a i tak połowy nie wyemitują. Na przykład Katyń kupili i się bali go wyemitować. A Katyń był akurat sukcesem na Tajwanie. Także no to niewiele z tego jest. Tę współpracę zaczęła pogłębiać ekipa PiS-u, zaczęła podpisywać umowy z takimi lokalnymi telewizjami, które są oczywiście tak samo jak główna, z tego samego źródła mają informacje, to znaczy mogą nadawać to, na co się działania. Znaczy, mówiliśmy swego czasu także o telewizji Idź Pod Prąd. To był chyba rok 2020, kiedy w polskiej telewizji dla dzieci ABC ukazał się taki programik pod tytułem Chińszczyzna, gdzie rzekomo to był program o tym, żeby przedstawić dzieciom Chiny, a tego przedstawienia dokonywała pan przebrany w mundurek Mao z czerwoną gwiazdą. No, tak to właśnie wyglądało. No, tak się uczyły o Chinach, tego się uczyło o Chinach polskie dzieci. I to nie jest materiał zrobiony przez chińską telewizję komunistyczną. Znaczy, zobaczcie państwo, czy Chińczycy muszą wykupywać telewizję, żeby propaganda komunistyczna się sączyła w polskich mediach. Znaczy, im więcej współpracy, im więcej tej propagandy i kontaktów z propagandystami chińskimi, to powoduje, że sami już zaczynamy tą propagandą ziać. I to się mniej więcej dzieje w polskiej telewizji. No, czy polska telewizja puściła film o instytutach Konfucjusza? No nie, no, zrobiły to kluby Idź Pod Prąd i telewizja Idź Pod Prąd. A właśnie takie materiały powinny być puszczane. Czy w dobrym czasie puścili film Liz Massandra? No, on jest na stronie TVP, można go sobie w internecie obejrzeć, ale on powinien pójść w telewizji o takim naprawdę dobrym czasie, żeby Polacy zobaczyli, co się tak naprawdę dzieje. No bo tak jak im mówił poseł Litewski, tak jak ta pani mówiła starsza, no, że branie przykładu z takiego państwa, współpraca z państwem, w którym są obozy koncentracyjne, to nie jest coś, co Polska powinna robić. I to jest współpraca i telewizji polskiej, i to jest współpraca i polskiego radia. Także no, ta współpraca rzeczywiście zapisu rozwinęła się i często też widzimy, że polscy dziennikarze tak bezwiednie po prostu podają treści komunistyczne. Na Twitterze widać polskich dziennikarzy, którzy podają informacje z Global Times, nie informując zupełnie, że to jest chińska propaganda. To jest mniej więcej to samo, co robią te włoskie media, które współpracują z Chińczykami. Oni mają całe strony, które oddali na przykład agencji Xinhua i tam leci ta propaganda i nigdzie nie jest napisane, że to są treści kontrolowane przez partię komunistyczną. U nas to samo dokładnie robią polscy dziennikarze. Myślę, że nic dziwnego, że w związku z tym w ostatnim raporcie Reporterów Bez Granic Polska wylądowała na 64. miejscu, kiedy PiS dochodził dochodził do władzy, to Polska zdaje się była na 18 miejscu. Teraz jest na 64 miejscu. Tajwan jest na 43, na 44 Stany Zjednoczone. Ogólnie uważa się, że w tym raporcie mniej więcej od 10 do 50 miejsca to jest mniej więcej ten sam poziom. Czyli media na Tajwanie są tak samo wolne jak w Stanach Zjednoczonych. No my jesteśmy już poza tą 50. Idziemy w kierunku państwa, które jest na miejscu 177, a to są Chiny. A ogólnie w ogóle w tym raporcie jest 180 państw. Chiny 177. My jesteśmy na 64. W pierwszej dziesiątce jest takie państwo Holandia na 6. miejscu. No to jest państwo, którego medium zainteresowało się tym, co się dzieje wokół procesu pastora Chojeckiego. No to teraz chyba nie dziwne, dlaczego medium z tego kraju się zainteresowało, prawda? No jeżeli wolność mediów w tym kraju jest tak wysoko oceniana. Także no im więcej tych kontaktów z chińskimi mediami, z chińskimi propagandistami, z tym chińskim aparatem propagandy, no to tym okazuje się, że nasza pozycja, jeżeli chodzi o wolność w mediach, jest coraz gorsza, jest coraz bardziej w kierunku Chin, a nie w kierunku Tajwanu, czy Stanów Zjednoczonych, czy Holandii.
No właśnie relacje z Chinami coraz lepsze ma nie tylko Polska, ale kraj, o którym zwłaszcza w tym tygodniu jest głośno, czyli Afganistan. Prawda, Chiny już wczoraj jako chyba pierwsze nawet państwo zapowiedziały, że spodziewają się zwłaszcza teraz rozwoju przyjaznych stosunków z Afganistanem. No i właśnie tutaj mamy Chiny jako wszechstronnego partnera strategicznego Polski i te same Chiny zawiązują przyjaźnie z przejętym teraz przez talibów Afganistanem. Pani redaktor, jak to odczytywać?
Znaczy te relacje z talibami są już dużo większe. No, mówi się, że dość dobrze wyposażeni, jeżeli chodzi o broń talibowie, mieli broń rosyjską, mieli broń z Iranu, ale niekoniecznie to była broń, która trafiała właśnie, ona trafiała z tych państw, ale niekoniecznie. Mówi się, że także państwem, które dostarczało broń, niekoniecznie swojej produkcji, ale innych także państw, były także Chiny. Także talibowie no, tą współpracę z Chinami dość, no, mają już rozwiniętą. Państwo pokazujecie migawki spotkania, jakie miało miejsce w lipcu pomiędzy przedstawicielem talibów a chińskim ministrem spraw zagranicznych. Kilka dni wcześniej w tym samym miejscu dokładnie takie same zdjęcia i filmiki były ze spotkania tego ministra, chińskiego ministra z zastępczynią sekretarza stanu USA. Redaktor naczelny Global Times, od tego dziennika, który między innymi atakował Idź Pod Prąd, zestawił te dwa zdjęcia, to znaczy spotkanie ministra spraw zagranicznych Chin z przedstawicielką Stanów Zjednoczonych i spotkanie ministra spraw zagranicznych Chin z przedstawicielem talibów. No i pokazał, że w ciągu minęły tylko dwa dni, a tutaj różne strony zabiegają właśnie o spotkania z Chinami, jak to Chiny są ważne w tym procesie pokojowym na świecie, no, zrównując jednocześnie Stany Zjednoczone z talibami, co oczywiście było no, upokorzeniem Stanów Zjednoczonych, no, ale to jest kolejny sukces dyplomacji Joe Bidena, że doprowadza do takich sytuacji. Ciekawą rzeczą jest, że właśnie mamy taką serię spotkań Wang Yi z różnymi przedstawicielami i zaraz potem mamy konflikt, znaczy zmiany rządów. Mieliśmy w styczniu tego roku Wang Yi pojechał do Birmy, spotkał się z tamtejszymi władzami i doszło do przewrotu wojskowego. Zmieniły się władze, w tej chwili jest chaos totalny w Birmie, cały świat patrzył przez wiele miesięcy, jeszcze na nas będzie patrzył na to, co się dzieje w Birmie. Teraz mieliśmy spotkanie Wang Yi z przedstawicielem talibów, no i znów mamy zmianę władzy w Afganistanie. Cały świat patrzy na Afganistan. Patrzymy na Birmę, na Afganistan, a nie patrzymy na to, co Chińczycy robią w Xinjiangu, na obozy koncentracyjne, nie patrzymy na to, co Chińczycy robią w Hongkongu, jakim zagrożeniem są na Tajwanu. Przejmujemy się sytuacją kobiet w Afganistanie i słusznie, ale nie pamiętamy, co robią w obozach koncentracyjnym Ujgurom Chińczycy. I o to chodzi. Myślę, że takiej wizyt Wang Yi jeszcze w najbliższych latach, a zwłaszcza za rządów Joe'a Bidena, będziemy mieli jeszcze kilka i zaraz potem będzie jakieś kolejne zamieszanie i świat odwróci uwagę od tego, co się dzieje w Xinjiangu, w Hongkongu czy wokół Tajwanu. Teraz jeżeli chodzi o tę przyjaźń chińsko-afgańską, ja myślę, że to nie chodzi o przyjaźń, nie chodzi o nawet korzyści gospodarcze. Wydaje mi się, że Chińczycy chcą zarządzić jakoś, zapanować nad zagrożeniem, nad kryzysem. Jeszcze kilka lat temu, to przypomniał we wczorajszym takim programie jeden z chińskich komentatorów, notabene mąż znanej państwu Doris Liu, reżyserki, która stworzyła film w imię Konfucjusza o zagrożeniu, jakim są instytuty Konfucjusza. Jej mąż Wen Zhao ma bardzo dobre takie komentarze w internecie i on zwrócił uwagę, że jeszcze 5-6 lat temu oficjalne źródła chińskie, oficjalne chińskie analizy przyznawały, że obecność Amerykanów w Afganistanie służy, jest w interesie chińskim, dlatego że jest spokojniej i Chińczycy nie muszą się obawiać, że dojdzie do jakiegoś niepokoju na granicy z Chinami, że nie daj Boże na przykład talibowie poprą Ujgurów, ale albo terroryści z Afganistanu w jakim stopniu doprowadzą zaczną upominać się o sytuację Ujgurów i będą jakieś zamieszki, które przekroczą granicę chińską. Tak, i to oczywiście od kilku lat Xi Jinping nie pozwala na to, żeby chwalić polityki amerykańskiej, wręcz przeciwnie. W związku z tym ta narracja została odsunięta, ale tu się nic nie zmieniło. Odejście Amerykanów zaczyna być problemem dla Chińczyków i oni muszą nad tym w Afganistanie, oni muszą nad tym jakimś zapanować. Chcą zapanować w ten sposób, że będą oferować talibom właśnie nowy jedwabny szlak, jakieś wielkie inwestycje. To wszystko będą duże obietnice, a jak to się skończy? No prawdopodobnie skończy się tak jak w wielu państwach, których Zambia zdaje się ostatnio miała wybory i przegrał prezydent, który wczoraj chyba, czy przedwczoraj, który ściągnął do siebie chińskie inwestycje. Okazało się, że te inwestycje to są głównie długi. Talibowie nie zrobią wyborów i nie wybiorą innego prezydenta, tylko po prostu pójdą do siebie, ściągną Ujgurów i zorganizują jakieś powstanie, które przekroczy granicę chińską. I tego obawiają się Chińczycy. Także myślę, że będzie takie przeciąganie liny. Chińczycy będą coś oferować, a talibowie im będą mówić, okej, my chcemy to, a w zamian za to będzie spokój na granicy chińskiej i my nie będziemy interesować się losem Ujgurów. To będzie w jakimś stopniu trwało przez pewien czas, ale nie wróżę sukcesów Chińczykom i długiej przyjaźni w Afganistanie. I myślę, że oni sobie dobrze z tego zdają sprawę. To nie będzie bardzo łatwa inwestycja, będą bardzo łatwe inwestycje. Zresztą wiemy, że sytuacja gospodarcza Chin wcale nie jest taka dobra. Ostatnie dane z trzeciego kwartału nie są dobre, więc też Chińczycy nie mogą sobie pozwolić na duże inwestycje, a tam potrzeba bardzo dużo pieniędzy. Chińczycy nie wyślą armię, bo na to nie zgodziłaby się Rosja. Także między innymi to by już się Rosji nie podobało. Także myślę, że nie wróżę takiej lekkiej przyjaźni. Myślę, że w tym regionie będą musieli się mocno napracować, żeby nie było problemów. Na pewno nie będzie to jakiś wielki sukces. Jak niektórzy teraz mówią, przyjdą Chińczycy i pokażą właśnie, jak to pokojowo, a nie armią się rozwija relacje. Myślę, że to nie będzie miało miejsce. Ale to jest ta kwestia regionalna dotycząca tego miejsca. Co jest niepokojące i co widzimy tu na Tajwanie i myślę, że państwo w Polsce także widzicie, że to jest wykorzystywane do tego, żeby powiedzieć światu, powiedzieć Polsce, powiedzieć Tajwanowi. No zobaczcie, Amerykanie uciekają, zostawili Afganistan. To samo zrobią z Polską, to samo zrobią z Tajwanem. Na szczęście, nie wiem jak Polacy, ale Tajwańczycy myślą. Kiedy pojawiły się taka argumentacja, na przykład stosują posłowie Kuomintangu, partii prochińskiej, to większość Tajwańczyków mówi, jak można sytuację Tajwanu, państwa dobrze zorganizowanego, o coraz lepszym armii, o jasnej państwowości, państwa, które jest gotowe się bronić, porównywać z Afganistanem. Jak to mogą robić politycy tajwańscy, którzy mówią o sobie, że są patriotami, że ich że obchodzi los ich własnego kraju, że to, no to nie jest na miejscu. Poza tym, no to co się bardzo mocno podkreśla, dziś politycy, którzy źle życzą Polsce czy źle życzą Tajwanowi, mówią: patrzcie na Afganistan, to się z nami stanie. Ale nie mówią nam: patrzcie na Koreę Południową, patrzcie na Japonię. To są państwa, w których są wojska amerykańskie. Ale dlaczego one są? Dlatego, że Amerykanie bardzo dobrze wiedzą, że zarówno Koreańczycy z południa, jak i Japończycy są gotowi się bronić i wiedzą, że za tą obronę muszą zapłacić cenę, że muszą inwestować w uzbrojenie, że muszą się szkolić, że muszą przede wszystkim liczyć na siebie po to, żeby Amerykanie stwierdzili: wow, tak, wy potraficie liczyć na siebie, nasz sojusz jest wartościowy. To są przykłady, to są dziś państwa, na które powinniśmy patrzeć. Amerykanie zostają wszędzie tam i budują sojusze ze społecznościami, z państwami, które pokazują, że jesteśmy gotowi, wiemy, że musimy liczyć na siebie przede wszystkim i na tej podstawie bierzemy taką odpowiedzialność i to jest podstawą do naszego sojuszu. Także dziś patrioci, dziś ludzie, którzy są się, rzeczywiście los Polski jest drogi, powinni nam mówić: nie patrzcie na Afganistan. Tak, patrzcie na Afganistan w tym sensie, jeżeli będziemy mówić o tym, że mamy być neutralni, że niepotrzebne są zbrojenia, że niepotrzebne są sojusze, no to możliwe, że możemy patrzeć na jakimś stopniu na Afganistan. Nie, dziś powinniśmy patrzeć na Koreę Południową, powinniśmy patrzeć na Japonię. Bardzo mi się podobało to, co wczoraj powiedział pastor Chojecki właśnie o tym, na czym polega ten sojusz z Koreą Południową a Amerykanów, że on jest oparty na wartościach, ale wraz z tymi wartościami idzie właśnie silne poczucie odpowiedzialności. Znaczy Koreańczycy wiedzą, że muszą być gotowi do obrony. I zobaczcie państwo, co dziś robią Japończycy. W momencie, kiedy Amerykanie wycofują się z Afganistanu, Japończycy ogłaszają, że budżet na zakup F-35 w przyszłym roku się zwiększy. Będzie podwojony. Czyli oni mówią jasno: tak, my musimy być ze Stanami Zjednoczonymi i musimy być gotowi do obrony także własnej. No to robią państwa, które rzeczywiście widzą zagrożenie i wiedzą, jak się temu zagrożeniu przeciwstawić.
Odnośnie do tej sytuacji na linii Chiny-Afganistan, rysownik Andrzej Patalon poczynił dziś rysunek. Czy możemy go już pokazać? Widzicie go państwo na ekranie. Andrzej Patalon jest dzisiaj z nami. Andrzeju, skąd pomysł na akurat taki rysunek na ten temat?
Tu widzimy różne oblicze zła. Także to jest taki sojusz morderców. Tymczasowy pewnie, jak to jest z mordercami. No ale przez pewien czas będą szli razem.
Ten rysunek już niedługo oczywiście będziecie mogli znaleźć na naszych mediach społecznościowych, także już możecie to śledzić, lajkować i podawać dalej. Pani redaktor, proszę o komentarz.
Wczoraj w jednym medium, zdaje się, to jest jedno medium, które należało do Orlenu teraz, było taki artykuł właśnie, który tłumaczył, że no tak, ci talibowie to terroryści, ale oni teraz to są tacy inni terroryści. Oni będą chcieli teraz rzeczywiście budować jakąś państwowość i będą dążyli, będą szukali uznania międzynarodowego, i podane jest, czyli relacji z Chinami i Rosją. Znaczy okazuje się, że uznaniem międzynarodowym to jest to, że my właśnie ściskamy ręce tych zbrodniarzy. Znaczy no to jest narracja, jeżeli to są media kontrolowane przez Orlen, czyli no można powiedzieć, to jest narracja pisowska. No jeżeli tak będziemy interpretować to, co się dzieje w Afganistanie, to jest narracja chińska, to jest narracja komunistyczna. Oczywiście Biden zrobił, wycofanie się Amerykanów z tego regionu musiało nastąpić. Te talibowie nie są zagrożeniem w tej chwili dla Stanów Zjednoczonych. To nie jest region, w którym Amerykanie powinni być. Oni powinni się wycofać w 2011. Dziś muszą być obecni w regionie Indo-Pacyfiku. Dziś problemem jest to, co Biden pokazał, w jaki sposób ta akcja została przeprowadzona. W jedynym punkcie, jakim wykonał program Donalda Trumpa, no to i tak nie potrafił tego wykonać. Widać, że wszyscy są zaskoczeni, bo o tym mówią Brytyjczycy, że nie byli po prostu poinformowani zupełnie o planach amerykańskich, a to jest jeden z czołowych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele armii, albo byli weterani, byli oficerowie amerykańscy, mówią, że był gotowy plan ewakuacji rozłożony na miesiące i Biden go przytulił. To jest totalna klęska. Rzeczywiście mają słabość. Administracja Bidena pokazała swoją słabość, ale to nie znaczy, że na ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi mamy się wyprzeć. Jednocześnie ta sama Ameryka pokazuje tutaj w regionie, że pokazuje, że będzie mocno obecna w regionie. Tego samego dnia, kiedy wycofuje się ze Stanów Zjednoczonych, to tego samego dnia amerykański samolot zwiadowczy RC-113S przeleciał bardzo blisko wód terytorialnych chińskich. Najbliżej w historii do tej pory, znaczy tej historii, o której wiemy, bo może były jakieś zwiadowcze akcje, o których nie wiemy, ale tutaj była taka akcja, o której Amerykanie chcieli, żeby się świat dowiedział. Dokładnie w tym samym momencie, więc tutaj jest wysyłana ze strony wojska amerykańskiego bardzo silna wiadomość. Tylko państwo o tym nie wiecie. Dowiecie się o tym z Idź Pod Prąd, a w Polsce o tym nie usłyszycie. Że tak, tu się wycofują z miejsca, które w tej chwili nie jest istotne dla interesów Stanów Zjednoczonych i nie jest największym zagrożeniem dla świata, a jednocześnie po drugiej stronie pokazują palcem Chinom, my teraz będziemy tutaj. I tu będziemy działać. I tu przenosimy nasze siły. To jest mimo tej klęski, której widzimy, mimo tego, że teraz w mediach będziemy obrazy kobiet afgańskich, które będą cierpieć i oczywiście należy nad tym ubolewać, ale musimy pamiętać, że Afgańczycy nie byli w stanie pokazać swoim sojusznikom, że chcą się zbudować silne państwo, że są w stanie zbudować własne siły i być gotowi się bronić, że są strasznie skorumpowani. Nie są jeszcze, to jest to, o czym pastor mówił, to nie jest ten rozwój cywilizacyjny, ten sojusz cywilizacyjny, który ma jakiś, to nie jest sojusz cywilizacji, i z tego nic nie może wyjść. Dziś Amerykanie muszą być w regionie Indo-Pacyfiku. Tutaj są kraje, którymi łączy ich ten silny sojusz. Jest Japonia, jest Korea Południowa, jest Tajwan i czekają na sojuszników. Widzą także, że mają Litwę, bo widzimy w ostatnich tygodniach, właściwie dniach, właśnie taki narastający dialog pomiędzy Waszyngtonem a Wilną. No i gdzie w tym wszystkim jest Polska, prawda? No niestety nie ustawia się po stronie tego sojuszu, który buduje się, który jest wymierzony w Chiny. My latamy do Chin i zaczynamy rozmawiać o jakichś gwarancjach bezpieczeństwa. No, wynikałoby z tych relacji przekazywanych przez Chińczyków. Także no, bardzo niebezpieczna sytuacja i położenie, w jakich nas niestety władza wprowadza, a jednocześnie no, bardzo budujące zachowania państw takich jak właśnie Litwa, ale także Tajwan czy Japonia, która jak widzimy no, uważa, że trzeba się dozbrajać. I to w takim, Japonia nie mówi teraz, patrzmy na Afganistan, na tych Amerykanów, to nie można liczyć, tylko mi nie. Dozbrajamy się, pokazujemy naszym sojusznikom, że my jesteśmy partnerem, na którego mogą liczyć.
I myślę, że na tym możemy dziś postawić kropkę. Pani redaktor, serdecznie dziękuję za dzisiejszy komentarz.
Też bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mógł się u państwa ukazać ten wywiad z przedstawicielem litewskiej klasy politycznej i wspaniały komentarz pastora Chojeckiego, który myślę, że powinien dotrzeć do wielu miejsc na świecie, teraz brak tego głosu polskiego po stronie wolnego świata, więc no, jak dobrze, że jest telewizja Idź Pod Prąd. Pozdrawiam i do zobaczenia.
Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia. Dziękuję też pani redaktor za pomoc w organizacji tego wywiadu. Co jeszcze dzisiaj? Nowy numer magazynu Idź Pod Prąd jest już dostępny w kioskach, Empikach, Garmo, a także w sklepie IPP na stronie idzpodprad.pl. Polecamy także najnowsze artykuły na naszej stronie. Czy będzie protest polskich rektorów przeciwko arogancji ministra Czarnka oraz potrzebujemy dekaczyzacji, odsunięcia i rozliczenia sądu PiS? Pastor Paweł Chojecki. Co jeszcze dziś po programie? O 18:00 Idź Pod Prąd. Dogrywka o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Czytamy Ewangelię Mateusza. Zapraszamy serdecznie. Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Radość Gajowniczka, A Twoja, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Przypominamy także o wsparciu, jakiego możecie dokonać dla telewizji Idź Pod Prąd. Przypominam, że utrzymujemy się tylko z waszych wpłat. Za wszystkie serdecznie dziękujemy. Teraz na ekranie widzicie obecny stan gitar. Czego jeszcze dzisiaj możemy się spodziewać w naszych mediach społecznościowych? Piosenka Źródło w wersji z teledyskiem ukaże się w naszych mediach społecznościowych, także już teraz możecie jej szukać i śledzić. A także niebawem kolejna piosenka dla dzieci pod tytułem Lato czeka. Jestem pewna, że większość naszych widzów ją zna w wykonaniu naszej redakcji. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.
Mam nadzieję, że znacie historię księdza Maksymiliana Kolbe, który podczas niemieckiej okupacji w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz dobrowolnie oddał swoje życie w zamian za życie swojego współwięźnia, swojego kolegi w tym męczeństwie, które Niemcy zgotowali Polakom, za pana Gajowniczka. Ale nie o księdzu Kolbe chciałem dzisiaj mówić. O nim mówiłem więcej na ostatnim kazaniu w niedzielę. Chciałem wam powiedzieć o panu Gajowniczku, a dokładnie o tym, jak on po latach opisał tamtą chwilę, kiedy z jednej strony miał wyrok śmierci, był skazańcem, a za chwilę przeszedł ze śmierci do życia. Ktoś za niego umarł. Tak opisuje tamtą chwilę. W tej chwili trudno mi było uświadomić sobie ogrom wrażenia, jakie ogarnęło mnie. Ja, skazaniec, mam żyć dalej, a ktoś chętnie i dobrowolnie ofiaruje swoje życie za mnie. Czy to sen, czy rzeczywistość? Tak wspominał tamtą chwilę ratunku przed śmiercią fizyczną. Wiemy, że to jest wspaniała analogia tego, co zrobił dla nas Jezus Chrystus. Tego, co zrobił dla mnie i co zrobił dla ciebie. Jezus poszedł na krzyż za mnie i za ciebie. Umarł za nasze grzechy. My, dzięki temu, że zmartwychwstał, jesteśmy dzisiaj wolni. Przyjęliśmy to, co On dla nas zrobił. Był w naszym życiu ten dzień, czas łaski, kiedy przyjęliśmy od Niego zbawienie. List do Efezjan tak opisuje nasze zbawienie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jesteśmy uratowani od czegoś daleko większego niż śmierć fizyczna. Od wiecznej śmierci duchowej. Czy każdego dnia, dzień swojego zbawienia, wspominasz z taką radością, jak pan Gajowniczek, dzień swojego zbawienia od śmierci fizycznej?
Sierpnia 1920 roku polski batalion ochotniczy dowodzony przez kapitana Bolesława Zajączkowskiego, cofający się pod naporem wojsk bolszewickich w kierunku Lwowa, został ostrzelany w pobliżu stacji kolejowej Zadwórze przez oddziały 6 Dywizji Konnej Josipa Apanasienki wchodzącej w skład Armii Konnej Siemiona Budionnego. Kapitan Zajączkowski zrozumiał, że bolszewicy przerwali front i wejdą do Lwowa, zanim zostanie przygotowana obrona miasta. Batalion kapitana Zajączkowskiego składał się z uczniów lwowskich szkół i lwowskich inteligentów. Chcąc zamknąć drogę do miasta, zaatakowali i wyparli bolszewików z Zadwórza, chociaż byli liczniejsi i mieli artylerię. Potem bronili pozycji przez 11 godzin. Odparli 6 ataków. Do Zadwórza przybywały kolejne oddziały Armii Konnej Budionnego. Ocenia się, że w końcu bolszewicy mieli 10-krotną przewagę. Żołnierzy kapitana Zajączkowskiego wspierały tylko 3 samoloty. Żaden inny oddział Polski nie przyszedł im z pomocą. Gdy zabrakło amunicji, Polacy bronili się jeszcze bagnetami i kolbami, ale w końcu ulegli. O zmierzchu kapitan Zajączkowski dał pozostałym przy życiu rozkaz przebijania się do lasu. Sam odebrał sobie życie, widząc, co bolszewicy robią z rannymi. Z 330 żołnierzy batalionu zginęło 318, ale obrona Zadwórza pozwoliła na przygotowanie obrony Lwowa i Armia Budionnego nie zdobyła go. Po 2 dniach bolszewicy wycofali się i Polacy powrócili na pobojowisko pod Zadwórzem. Większość poległych była tak zmasakrowana, że nie udało się ich rozpoznać. Bitwę tę nazwano polskimi Termopilami. Jednym z poległych w Zadwórzu był Konstanty Zarugiewicz, obrońca Lwowa z 1918 roku, gdy w Warszawie budowano grób nieznanych.